się. Filozofia, literatura, schizofrenia, intuicjonizm, Bóg, duchowość, światopogląd, audycja 80, jak zwykle wyjątkowa.
Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie, to jest audycja 80, lecąca prosto ze studia 80. Mówi Remigiusz Knapik i nadaję do Was z Holandii. Mamy marzec, nie jest to zbyt fajny miesiąc. Powiedzenie starożytne polskie zresztą mówi w marcu jak w garncu. Do garnka możemy wrzucić wszystko i są ludzie, którzy gotują zupę, w której jest wszystko. Zupa taka jest istnym śmietnikiem, co by nie powiedzieć, no z filisem trochę, bo nie ma klarowności w smaku. Nie można dawać brokułów i gałkę muszkatałową do zupy jednocześnie, albo oliwek i papryki w proszku. Są ludzie, którzy robią takie eksperymenty. Mi się wydaje, że nie jest to szczyt, znaczy wydaje mi się, ja jestem pewien tego, że nie jest to szczyt moich kulinarnych marzeń, tak samo jak nie jest szczytem moich pogodowych marzeń, to co się dzieje właśnie w marcu. Fakt, że jest cieplej, jest jakiś powiew powiedzmy nadziei i tak dalej, ale to jest wszystko takie, że tak powiem, na dwoje babka wróżyła. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Oczywiście gorzej będzie tak w okolicach powiedzmy 15-20, bo to będzie przesilenie, to już się nic nikomu nie będzie chciało i po prostu ludzie, którzy na co dzień są żywi, umrą na jakiś tam moment, żeby potem w kwietniu powrócić do życia. Oczywiście zmotywowani, pełni sił, pełni nowych chęci. A jeżeli mówimy o chęci, to i trzeba wspomnieć o nadziei. A jaka jest nadzieja, tak naprawdę powiedzmy sobie, powtórnego na przykład przyjścia Chrystusa, mówiąc o tutaj temacie zupełnie chrześcijańskim. To jest bardzo ciekawy temat. Zazwyczaj tematy chrześcijańskie poruszamy wtedy, kiedy są tutaj współprowadzący, mówię tutaj o Dawidzie Stopińskim i Andrzeju Kaliszczyku. Natomiast nie jest też powiedziane, że zawsze oni muszą być. Mówiliśmy sobie o nowonarodzeniu wcześniej, też byłem tylko ja w Studiu 80, także to chyba nie jest problem. Ja kiedyś tutaj wspominałem, że zawsze konwersacja jest bardziej ciekawa, bo można troszkę tam pomaltretować rozmówcę, troszkę wycisnąć z niego ostatnie soki, tak żeby uzyskać tą esencję, powiedzmy, jego myśli i tego, co chce nam pokazać. To oczywiście też jest jakąś sztuką, ponieważ bardzo łatwo jest kogoś obrazić, tak jak to robi jedna pani dziennikarka, taka reporterka. Znaczy to może nie jedna, bo to w sumie te takie cięte języki polskiego show dziennikarstwa, show biznesu robią to bardzo często i tak naprawdę tylko to potrafią robić. Natomiast ważne też jest, żeby w całości rozmowy zachować, powiedzmy, taki szacunek i umieć ten szacunek do rozmówcy okazać. Szacunek też, który się wiąże z pewną taką delikatnością, pewną subtelnością, bo ludzie są różni. Czasem możemy urazić kogoś, kiedy się popatrzymy na niego dosyć tak osobliwie. Dlatego trzeba tutaj mieć świadomość tego, że ludzie różnie reagują i kiedy rozmawiamy z ludźmi, musimy mieć to przede wszystkim na uwadze.
Thank you.
To od czego by tutaj zacząć, jeżeli chodzi o powtórne przyjście Pana Jezusa? Trzeba powiedzieć, że Jego zamiarem względem tych, którzy w Niego wierzą, względem Jego uczniów, było to, że przychodzi On na ziemię powtórnie dla jakiegoś celu. W jakiś sposób i o jakimś czasie przyjdzie On znowu. I to jest taki fakt dosyć powszechny w chrześcijaństwie. No, nie spotkałem się z grupą chrześcijańską, która by odrzucała tą ideę. Powiedział On tak, że a jeśli pójdę, to przyjdę znowu. I kiedy to mówił, to my tutaj w Studiu 80 osobiście uważamy, że odnosił się rzeczywiście do swojego powtórnego przyjścia. Niektórzy myślą, że odnosił się on na przykład do zstąpienia Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Inni mówią, że do zburzenia Jerozolimy w jakiś sposób, ale wszyscy najwidoczniej zapominają o jednym takim fakcie, że w ostatniej księdze Biblii napisanej ponad 60 lat po zmartwychwstaniu, przepraszam, po Pięćdziesiątnicy i 26 lat po zburzeniu Jerozolimy, ten, co był wtedy umarły, a jest żywy, mówi o wydarzeniu należącym jeszcze do przyszłości. Mówi on, a oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną. Zaś natchniony tutaj apostoł Jan odpowiada mu tak, i owszem, przyjdź, Panie Jezu. Wielu uważa, że każde nawrócenie, które się dzieje na świecie, stanowi część przychodzenia Chrystusa i że w ten sposób kontynuować On będzie swe przychodzenie, aż nawróci się cały świat. Wtedy, jak twierdzą, przyjdzie On w pełni. Ale najwyraźniej nie dostrzegają oni jednego takiego faktu, mianowicie, że świat nie będzie nawrócony, gdy On przybywa. Że Biblia, czyli nasz jedyny przewodnik po tym temacie, oświadcza coś takiego, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie rozkoszy, bardziej miłujący niż miłujący Boga, że źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze jako zwodzący, tak i zwiedzeni. I że Jezus udzielił specjalnego ostrzeżenia swemu małemu statku, mówiąc tak, baczcie na siebie, aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich nieuważających, tutaj taka jest w tym cytacie taki dodatek, na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi, a nie ujdą. Czyli tak naprawdę możemy sobie tutaj odpocząć w tym momencie, będąc zupełnie pewnymi, że gdy Jezus powiedział, będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego, to nie nawiązywał do nawrócenia grzeszników. Czy pokolenia będą narzekać i płakać z powodu nawrócenia grzeszników? A jeśli odnosi się to, jak prawie wszyscy przyznają, do osobistej obecności Chrystusa na ziemi, to uczy nas to, że wszystkim na ziemi nie spodoba się Jego przyjście, a z pewnością by tak było, gdyby wszyscy byli nawróceni. Oni właśnie oczekują, że poprzez wysiłki Kościoła, wysiłki chrześcijan w ogóle, świat zostanie nawrócony i tak rozpocznie się wiek tysiąclecia, przy końcu którego Pan Jezus przyjdzie w wichrze ziemskich wydarzeń, nagradzając wierzących i potępiając grzeszników, że nawrócenie świata, związanie szatana, sprawienie, iż cała ziemia tak naprawdę będzie napełniona znajomością pańską, a narody nie będą się więcej uczyć sztuki wojennej, tak jak to mówi prorok, to wszystko jest pracą Kościoła w jego obecnym śmiertelnym stanie. Gdy dokończy on tego wielkiego i trudnego zadania, Jezus przyjdzie, aby to wszystko zwinąć, powiedzmy tak. Posiadają ci właśnie ludzie, którzy tak twierdzą, wiele wersetów, które wyrwane z kontekstu zdają się potwierdzać, taki pogląd. No uważamy, że nawet to, gdy spojrzy się na słowo Boga, tak bo Biblia zawiera słowa Boga i jego plan, i jeżeli spojrzymy na te dwie rzeczy jako na całość, będzie wykorzystane to dla poparcia innego zapatrywania, czyli na przykład takiego, że Chrystus przybywa, aby królować przed nawróceniem świata, że Kościół jest teraz na próbie, a nagrodą obiecaną dla zwycięzców jest dzielenie z nim tego królowania. I mamy tutaj takie dwa fragmenty. Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, mówi Bóg w objawieniu. I mówi gdzieś jeszcze indziej, i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Ci wszyscy ludzie, którzy wyznają postmilenaryzm, posługują się szczególnie dwoma tekstami, do których tutaj chcielibyśmy się ustosunkować niejako. I to są te teksty. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Głoszą oni, że odnosi się to do nawrócenia świata przez Ewangelię, zanim zakończy się wiek Ewangelii. No tutaj no my w Studiu 80 się bardziej, jakby to powiedzieć, skłaniamy ku premilenaryzmowi i uważamy, że głoszenie światu nie oznacza jego nawrócenia, ale jak jest napisane, jest działaniem na świadectwo, czyli dla sprawdzenia. To, że Ewangelia będzie głoszona, to nie oznacza, że wszyscy ją przyjmą i że nie wszyscy się nawrócą. I trzeba powiedzieć, że to świadectwo prawdopodobnie zostało już wydane w 1861 roku. Raporty towarzystw biblijnych wykazały, że Ewangelia została opublikowana w każdym języku świata, że nie wszyscy mieszkańcy ziemi ją otrzymali i nie jeden na 100 spośród 1,3 miliarda słyszał kiedykolwiek imię Jezus. Ale słowa tego wersetu można powiedzieć, że się wypełniły. Ewangelia została ogłoszona każdemu narodowi. Rozumiemy, że głównym i pierwszym zadaniem Ewangelii w obecnym wieku jest wybrać lud dla imienia Jego, czyli Kościół, który w przyjściu Chrystusa jest z Nim połączony i otrzymuje Jego imię. Drugi werset jest taki: siądź po prawicy mojej, aż położę, stary przekład mówi, nieprzyjacioły twoje pod nóżkiem nóg twoich, z Mateusza, z 22 rozdziału. Ogólnie wyciąga się z tego wersetu wniosek, że w niebie Bóg ma tron, na którym nieprzerwanie siedzi. I gdy Chrystus usiadł po prawicy majestatu na wysokościach, usiadł tym samym na tronie. Jest to błędne zrozumienie. Tron Boży, o którym jest tutaj mowa, nie jest materialny, lecz wskazuje na najwyższy autorytet Boga i Jego władzę, gdyż niebo jest moim tronem, ziemia pod nóżkiem nóg moich. No, Paweł mówi, dlatego też Bóg nader wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszystkie imię. Tutaj jest mowa o Chrystusie. Dał mu władzę wyższą od każdej innej, następną po Ojcu. Gdyby Chrystus siedział na materialnym tronie do czasu, aż Jego nieprzyjaciele zostaną położeni pod nóżkiem Jego nóg, czyli wszyscy będą pobici, wtedy oczywiście nie mógłby On przyjść, zanim tysiąclecie się w pełni nie rozpocznie. Ale jeśli to oznacza wywyższenie do władzy, to nie przeszkadza to Jego przyjściu i podporządkowaniu sobie wszystkich rzeczy. No dla przykładu, król Wilhelm zasiada na tronie Niemiec. Mówimy i nie odnosimy tego do królewskiego krzesła, bo tak naprawdę to rzadko on na nim siada. Mamy na myśli, że rządzi on w Niemczech. Prawica oznacza uprzywilejowanie, pozycję zaszczytu i władzy i zgadzają się z tym słowa Jezusa. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Tutaj możemy sobie przeczytać jeszcze w Księdze Sofoniasza, że burzowe chmury ucisku, to prawdopodobnie też o to Jezusowi chodziło, jeżeli chodzi o te obłoki. Będzie się on zajmował po prawicy podczas przyjścia, właśnie tam, i pozostanie po prawicy podczas wieku tysiąclecia. W obu koncepcjach można posłużyć się stosownymi argumentami, ale obie nie mogą być prawdą. No i tutaj zaraz naświetlimy sobie ogólny zarys planu właśnie zbawienia. To jest audycja 80 ze Studia 80. Wspomnieliśmy sobie przed tutaj przerwą na dobrą muzykę o planie zbawienia. I chodzi tutaj o to, żeby przekonać się, która z koncepcji, o których mówiliśmy wcześniej, zgadza się z tym planem zbawienia. Czyniąc to, będziemy mogli poznać charakter pierwszego, no i drugiego przyjścia Chrystusa i ich wzajemną relację oraz będziemy wiedzieli, w jaki sposób je umiejscowić. No dobra, po pierwsze, czy Bóg ma plan? No, wszyscy muszą przyznać, że ma, chociaż wszyscy są skłonni uważać i mówić o jego zamiarach, jak gdyby działał on na zasadzie przypadku i rządził wyłącznie w oparciu o okoliczności. Nie, czyż ten, który zganił człowieka za budowanie wieży bez wcześniejszego obliczenia wydatków, stworzyłby wszechświat i ludzi bez oszacowania kosztów? No nie, no, znajome są u Boga od początku wszystkie jego drogi, tak jak zresztą mówi Biblia. Bóg ma plan i cel. I wiemy, że wszystkie jego zamiary się ziszczą. Ale jak możemy odkryć ten plan? No, jest on dla nas objawiony w jego słowie. Badajcie się pism, przepraszam, jak mówi Biblia. Porównujcie wersety z wersetem, gdyż Bóg tylko może swe czyny osądzić i plan wykonać On tylko może. Odnośnie każdej kwestii jesteśmy tutaj bardziej skłonni pytać, co mówi mój Kościół, zanim co mówi Pismo Święte. Zbyt chętnie zasięgamy opinii teologicznych u ludzi, zamiast sięgać do Biblii. Badajmy, pamiętając o tym, że Pisma Święte mogą uczynić nas mądrymi. Tak napisał apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. A świadectwo pańskie, wierne, dające mądrość nieumiejętnemu. W Piśmie Świętym istnienie zła, taką no, przyczyną zła jest moc szatana głównie, chociaż Bóg też w wielu momentach mówi, że czyni rzeczy dobre, jak i czyni rzeczy złe. Ale to, że mamy tak, jak mamy, tak naprawdę to jest zasługa po części człowieka, a po części szatana. I to jest tak, że no, też ta moc szatana i moc człowieka trwa dalej w naszym świecie. I będzie to kontynuowane do końca obecnego wieku, gdyż diabeł jest księciem i władcą tego świata, jak mówi też apostoł Paweł w innym miejscu. Będzie on panował jak jego władca, tak długo, jak będzie mógł, aż do momentu, kiedy zostanie związany. Nie może zostać związany, dopóki ktoś silniejszy od niego nie pozbawi go władzy. Bóg oczywiście może mieć nad nim kontrolę, a o Jezusie jest napisane tak, że znaczy on tak powiedział o sobie, że jest mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale choć Jezus ma tą całą władzę, to dla mądrego celu nie używa jej, pozwalając królować złu aż do pewnego stopnia, władać światem oraz przyzwalając diabłu, by był księciem tego świata. Nadchodzi jednak czas, gdy właśnie ten Jezus obejmie wielką swą władzę i zacznie królować. Tutaj jak mówi objawienie świętego Jana, rozdział 11, werset 17. I wtedy to zacznie on królować, wywyższając swój Kościół, dając mu władzę nad narodami, tak, że zamiast jak teraz się dzieje, być poddanym władcom tego świata, będzie rządzić narodami. Ale kiedy właśnie to się stanie, kiedy on przejmie taką kontrolę, gdy właśnie Kościół wieku Ewangelii, jego ciało, czyli z greckiego słowo eklezja, zostanie skompletowany. Zło jest teraz dozwalane ze względu na próbowanie i doskonalenie świętych. To kompletowanie, kościoła odbywa się podczas brzmienia siódmej trąby. Wtedy dokona się tajemnica. Królestwa tego świata staną się królestwami Pana i Chrystusa Jego. Tak jak też mówi Biblia. Teraz więc pytamy, czy to przejście władzy od szatana do Chrystusa dokonuje się na skutek nawrócenia narodów do Chrystusa przez głoszenie Ewangelii? No tutaj trzeba odpowiedzieć sobie, że nie. W tym czasie narody nie są nawrócone i, jak mówi Biblia, rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój. To choć tak, szanowni słuchacze, gdyby było nawrócone, były one nawrócone, przepraszam, to nie byłyby takie rozgniewane, ani nie przyszedłby na nie gniew Boga. Przeciwnie, Bóg uczy w wielu miejscach Pisma Świętego, że na narody przyjdzie czas wielkiego ucisku. Oto idzie z obłokami, znakami burzy, ucisku. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, tak jak mówi Psalm 46. W taki oto sposób Bóg zapowiada, że położy kres wojnom. Następny werset informuje, że wtedy będzie on wywyższony między poganami po całej ziemi. To karanie narodów będzie dla ich dobra i jest tak samo niezbędne jak karanie, którego Bóg udziela obecnie swoim dzieciom. A przyniesie to dobry skutek, jak czytamy. Gdy się sądy Twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego, jak mówi tutaj Izajasz w 26 rozdziale swojej księgi. To w tym nowym okresie, gdy zło zostanie powstrzymane, a szatan związany, ziemia będzie napełniona znajomością pańską. Tak jako morze wodami napełnione jest, jak to mówi też 11 rozdział księgi Izajasza. Owo nawrócenie świata, zamiast odbywać się teraz, gdy diabeł jest księciem tego świata, nastąpi wówczas, gdy spełnią się słowa Dawida, bo do Pana należy królestwo, a On panuje nad narodami. Wtedy wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, tak jak mówi Psalm 22 i 28. W dziecięcym okresie rozwoju ludzkiej rodziny, czyli od Adama do Mojżesza, Bóg traktował swe stworzenia jako bardzo małe dzieci. No na ile wiemy, ludzie posiadali znikomą znajomość mocy czy charakteru swego stwórcy. Nie było im dane niemal żadne objawienie, poza kilkoma przypadkami, gdy Bóg wyróżni niektóre osoby, no takie jak Abraham, Lot i inni. Porozumiewając się oczywiście z nimi przez aniołów, dając Ewie i Abrahamowi szczególne obietnice, które mogli pojąć tylko w zarysach. Następny wiek tutaj był okresem szkolnym dla Żydów, podczas którego Bóg uczył ich respektowania Jego obietnic i praw. Byli oni wciąż niepełnoletni i dlatego traktowani jak dzieci, ale jednak znajdowali się pod zakonem, który był ich pedagogiem, jak mówi list do Galacjan, czyli pod prawem, pod Torą. Podczas gdy Słowo Boże zostało spisane i przygotowane dla Żydów, aby go przestrzegali, reszta świata zdawała się pozostawać w ciemnościach pogaństwa. Ludzie kłaniali się drewnu i kamieniom, będąc pozbawieni prawdy, tak jak i dzisiaj. To jest audycja 80, lecąca ze studia 80. Dzisiaj sobie mówimy o powtórnym przyjściu Chrystusa i też o rzeczach, które się z tym gdzieś tam wiążą. Tutaj taki mały mój przerywnik, szanowni państwo, możecie wesprzeć audycję 80, klikając na przycisk Dokarm Enklawę. I tam macie takie wyszczególnienie 50% dla któregoś z programów i może to być na przykład audycja 80. Bardzo będziemy wdzięczni za wszelkie ofiary rzucone na tacę tutaj, którą zbiera wielebny Martin Lechowicz, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie z naszego studia. To sobie powiedzmy tak, bo tutaj zaczęliśmy mówić o pewnych okresach takich, w których Bóg różnie traktował ludzi. W Piśmie Świętym, tak idąc zupełnie od początku, okres od Adama do potopu jest nazwany światem, który był. Jak mówi drugi list Piotra 3:6. Od potopu do powtórnego przyjścia Pana, światem, który jest, tak jak mówi werset 7. Teraźniejszym wiekiem złym, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, a następna wielka era jest nazwana przyszłym światem. Teraźniejszy wiek zły zawiera trzy odrębne wieki. Ha! No to dobra, powiedzmy sobie na początku o wieku patriarchów. To jest wiek trwający od potopu do śmierci Jakuba. Wiek żydowski trwający od śmierci Jakuba do śmierci Chrystusa, gdy ten ich odrzucił i płakał nad nimi, mówiąc: oto wasz dom pusty zostanie. Wiek Ewangelii trwający od wzbudzenia Chrystusa, gdy stał się on pierworodnym z umarłych i początkiem nowego stworzenia, aż do pełnego skompletowania kościoła pierworodnych, za jego przyjścia w czasie brzmienia tej właśnie siódmej trąby, zmartwychwstania i nagrodzenia proroków i świętych, tak jak tutaj mówi objawienie, rozdział 11. Nie wiemy, jak wiele wieków może liczyć ten przyszły świat, ale jesteśmy tutaj pewni, że więcej niż jeden, jak to Paweł mówi o przyszłych wiekach, wyjście do Efezjan. Tylko pierwszy z nich jest wspomniany w Piśmie Świętym. Wiek tysiąclecia, w czasie którego żyjemy i królujemy z Chrystusem. Posiadając, jako chrześcijanie oczywiście, tutaj mówimy cały czas o chrześcijanach, posiadając taki zarys, przyjrzymy się bardziej szczegółowo Bożym działaniom i wypowiedziom. Najpierw, zanim pomyślicie, zdziwi was to, co powiem, że zgodnie ze swoim słowem Bóg nie wyczerpał swoich źródeł dla zbawienia świata, że krótko mówiąc, teraz nie próbuje zbawiać świata, ani nie próbował w minionych wiekach. No to czym się on zajmował? Właśnie, wybieraniem ludu, kościoła dla imienia swego. Nie uważajcie tego za zdumiewające, gdyż jest to jedynie zaskakujące określenie tego, w co wierzą wszyscy kalwiniści, a wśród nich baptyści, prezbiterianie i inni, czyli że Bóg obecnie wybiera swój kościół ze świata. Tak, a wszyscy ci tutaj szanowni bracia, którzy wierzą w wolną łaskę, muszą przyznać, że jeśli wszystkie jego zamierzenia mają się spełnić, jeśli Boże Słowo nie wraca się doń próżne, tak jak mówi właśnie Biblia, a Pismo Święte jest prawdziwe, to Bóg nie zaplanował nawrócenia świata w ciągu minionych 6000 lat, zanim Kościół nie zostanie skompletowany. Nie posłał też swojego słowa, aby nawrócić świat aż do obecnego czasu, chyba że nie było ono skutecznie sprawne i związane ze sprawą, dla której je posłał. Te oto dwa poglądy były przez wieki punktem różniącym kościoły. Wybór, a wolna łaska. No my tutaj wierzymy, że Pismo Święte uczy o obu, ale wymaga przestrzegania nadrzędnego prawa niebios, przykazania, aby dobrze rozbierać słowo prawdy właśnie w tym przedmiocie. Po pierwsze, spójrzmy na wybranie. Z okresu poprzedzającego potop nie istnieje żaden zapis, aby Bóg dał ludzkości jakieś prawo, ani też choćby najbardziej znikome światło objawienia. Przyświecała jedna obietnica. Nasienie niewiasty zetrze węża, ale nawet i to wymagało przyszłego objawienia, aby zostało zrozumiane. Bóg miał jednak kilku patriarchów albo kilku sług, którzy byli źródłem światła ponad masami, jak latarnie przy ciemnej drodze. W wieku patriarchów nastąpił wzrost światła. Zostało objawione, że to nasienie nie tylko zmiażdży zło węża, ale też będzie błogosławić wszystkie narody ziemi. Wciąż Kościół Boży jest reprezentowany przez jednostki, takie jak Noe, Abraham czy Izaak. Ci patriarchowie byli wyselekcjonowanymi, wybranymi. Bóg zawołał Abrahama i rzekł. O, tak to zazwyczaj było. Po prostu Bóg woła, a ktoś albo mówi tak, albo nie. Nie jego ród, lecz sam Abraham był wybrany. Miał on wielu synów i wiele córek, ale tylko Izaak został wybrany. W Izaaku nazwane będzie nasienie. Tak jest napisane. Spośród dwóch synów Izaaka tylko jeden był wybrany, jak napisano. Jakuba umiłował, alem Ezawa miał w nienawiści. Tak jak tutaj Rzymian 9:11. Bóg dokonał wyboru, zanim oni się urodzili, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania. Coś takiego, no nie twierdzę, że Bóg wybrał jednego, aby poszedł do nieba, a innego, by poszedł do piekła. Nie, jesteśmy tutaj dalece od tego. Jest to bowiem powszechne, błędne zrozumienie Pisma Świętego. Gdy zaś zrozumie się je poprawnie, utrzymujemy piękną naukę o wybraniu. Wraz ze śmiercią Jakuba został dokonany kolejny wielki krok w boskim planie i w ciele ukształtował się obrazowy Izrael. Odtąd to nie pojedynczy ludzie reprezentują Boga w świecie, lecz naród, wszyscy synowie Jakuba i ich potomstwo. Mamy więc wybrany naród lub kościół, jak to woli, a Bóg udziela mu swoich specjalnych błogosławieństw, inne, większe nagrody. Egipt, Chaldea i tak dalej przeminęły pozostawione bez światła i znajomości, podczas gdy udzielone zostały te wszystkie znajomości, tak można powiedzieć, Izraelowi. No na czym więc polega wyższość Żyda i jaki spożytek z obrzezania, pyta apostoł Paweł. Wielki pod każdym względem, najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże, czyli prawa i świadectwa, jak mówi list do Rzymian, rozdział 3. To stwierdzenie Pawła. Bóg zaś mówiąc do nich powiada, tylko was samych poznał ze wszystkich rodzajów ziemi, tak jak mówi przez proroka Amosa. Tylko ten lud został uznany i tak trwało to aż do przyjścia Chrystusa. Tak i nawet potem w czasie jego misji głosił im, a i swoim uczniom nie zezwalał czynić inaczej, mówiąc do nich, gdy ich wysyłał. Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. Dlaczegoż, panie, zapytali, nie jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Cały jego czas, aż do śmierci, był im poświęcony i było to jego pierwszym dziełem dla świata, pierwszym okazaniem jego wolnej i obfitej dla wszystkich łaski, Bożego największego daru, nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich, gdyż Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował.
Thank you.
Tak, i to była pierwsza część naszych rozważań. Będziemy kontynuować je w następnym tygodniu. Mam nadzieję, że tak się stanie. Tutaj, żeby temat ugryźć jakoś tak powiedzmy na poważnie, to trzeba pewne rzeczy sobie przerobić, które prowadzą do, można powiedzieć, takich dosyć wyraźnych konkluzji. Mam nadzieję, że jakoś wam to pomogło zrozumieć na przykład różnicę tam pomiędzy wyborem a wolną łaską, jak tutaj można podejść inaczej w ogóle do tego tematu, jak ominąć cały spór pomiędzy kalwinistami, a pomiędzy resztą świata. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. To była audycja 80, lecąca prosto ze studia 80. No i cóż, do usłyszenia niebawem, mówił Remigiusz Knapik. Na razie.